Dzień dobry wieczór, Piotrze. Filmotekarium, czas zacząć.
Tak, parafrazując znanego youtubera, siemano, siemano, Filmotekarium TV otwiera wam do science fiction drzwi.
Wow, to już zaczyna poetycko brzmieć naprawdę. No cóż, nie wiem, czy dotrzymam kroku. W każdym razie dzisiaj jedziemy w sci-fi'e, tak jak to zapowiadaliśmy. No i te sci-fi'e różne są, ci powiem, różne były. Odnoszę wrażenie, że sci-fi'e ostatnio, przynajmniej na tej próbce, którą dzisiaj będziemy analizować, stały się jakieś takie bardzo kameralne. Co prawda w przypadku Czarnego Kraba chociażby kameralność to rzecz względna, ale mimo wszystko, jeśli kameralność pojmiemy jako pewną ograniczoną liczbę bohaterów, jednak takie pokazanie relacji międzyludzkich głównie, a dopiero potem świata, no to chyba jakoś opisałem tendencje w sci-fi'ach, które dzisiaj będziemy omawiać.
Tak, na koniec sobie odpowiemy na pytanie, czy ta tendencja jest na plus czy na minus. Natomiast w dzisiejszym odcinku tradycyjna, można tak powiedzieć, garść nowości z odrobinką narzekania. Do tego będzie jeszcze, uwaga, bonus, czyli zapowiedź czekających nas niedługo hitów gatunkowych, o których informacje już się przedostały do internetu. Nie możemy się chyba doczekać, mówiąc szczerze, ale o tym na koniec. Dzisiaj...
No nie mogę się nie wtrącić. Przypomina mi się kabaret Studio 202 z Wrocławia i tam jak były takie skecze wzorowane na trylogii Sienkiewicza, to jak się pojawiał pan Melechowicz, to było zawsze chłe, chłe, Melechowicz, albo jak były inne sytuacje takie dziwne, to też było zawsze chłe, chłe. No to ja dzisiaj też sobie pozwolę tak troszeczkę, a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, też zrobić takie chłe, chłe a la Studio 202, a później się wyjaśni.
Tak, dzisiaj główną uwagę skupimy na trzech nowościach. Tak się dziwnie złożyło, że to są wszystko europejskie filmy science fiction w stylu post-apo, czyli prezentujące nam cywilizację w momencie, kiedy ona wydaje ostatnie tchnienie albo to już zrobiła, i różnego rodzaju niedobitki próbują jeszcze jakoś sobie organizować życie. Zasadniczo, Marku, to moglibyśmy powiedzieć parę słów na temat ogólnej kondycji filmowego science fiction, ale to może zostawmy na koniec. Zacznijmy od filmu, który miał premierę najwcześniej, a jest to Rzeczony Czarny Krab, szwedzki thriller sci-fi z elementami akcji z roku 2022, w którym w głównej roli łyżwiarki i żołnierki jednocześnie widzimy znaną z Prometeusza między innymi Noomi Rapace. Jeśli ktoś jeszcze tego nie oglądał i myśli, że to będzie film, w którym się wszystko będzie koncentrowało wokół futurystycznych sportów zimowych, no to poniekąd ten ktoś ma rację. Ale tak, Marku, zacznijmy od tego, że wszystko się zaczyna źle. Dowiadujemy się, że istniał świat, w którym się zdarzyła wojna, rzecz się dzieje w Szwecji. No to ciekawe w ogóle, bo widz z Polski sobie naturalnie uzmysławia, co w tym czasie się stało nad Wisłą, no ale to zostawmy. Główna bohaterka zostaje wytypowana do samobójczej wręcz misji, której celem jest przewiezienie tajemniczej przesyłki do bazy, co rzekomo ma zakończyć trwający konflikt. I powiem ci tak, o dziwo, ten film momentami buduje tak zwany klimat i ma bardzo dobry punkt wyjścia. Kiedy sobie przeanalizowałem różnego rodzaju komentarze na portalach, okazało się, że nie jestem odosobniony w tym wniosku. Wiele osób po prostu pisało to samo. Krab czarny miał potencjał. Ale niestety, jak to bywa w tych omawianych przez nas filmach, im dalej, tym gorzej.
Tak, moje pierwsze, domyślacie się państwo zapewne, jako człowiek zdeklarowany, który bardzo często podkreśla, że jak się strzelają, to jest nieźle, no to jak zobaczyłem początek, takie klimaty wojskowe, mówię sobie, kurczę, może być nieźle. Jeszcze chwilę później, kiedy powierzono akcję do przeprowadzenia pewnej grupie żołnierzy, mówię, o, naprawdę będzie nieźle. W dodatku miałem skojarzenie, wybaczcie Państwo, ale nie pamiętam tytułu, w latach 80., w drugiej połowie, w Alma Pressie wychodziły takie zeszyty sci-fi'owe. W jednym z nich było opowiadanie, znowu autora bardzo przepraszam, ale też nie pamiętam, które właśnie miało podobny klimat. Był posłaniec, który przemierzał na łyżwach takie olbrzymie odległości. To mi się natychmiast skojarzyło. No może to jest przekleństwo, że pamiętam tyle różnych treści, jak zauważyliście Państwo, niekoniecznie tytuły i niekoniecznie autorów, ale treści pamiętam. O, mówię sobie, o, może być fajnie. No tak, ale później film się toczył dalej i to, wiecie Państwo, no... A, i niby wojna gdzieś w tle, niby tam jakaś akcja się odbywa, no ale to wszystko jakieś takie, sam nie wiem, czy to chodzi o to, że reżyser próbował psychologizować, może scenarzysta, czy też chodzi o to, że za mało się strzelają, czy też może chodzi o to, że tam jest jakaś tajemnica, która się niby rozszyfrowuje, ale później ta powiedzmy,
rozwiązanie. No to ja ci powiem ci tak, co jest najgorsze w tym filmie, że tam niby jest wojna, ale tak do końca nie wiemy to w ogóle o co, z kim, po co. No szkoda, bo to z pewnością dałoby jakiś sens temu filmowi, a to tak wszystko wyszło trochę bez pieprzu, bez soli. No oni gdzieś tam coś robią i to jest śmiertelnie ważne, ale w sumie nie dowiadujemy się dlaczego. Obrońcy tego filmu twierdzą, że to trzeba rozpatrywać na takiej, wiesz, symbolicznej płaszczyźnie, że wojna to jest jednak wojna, że film nie ma sensu, to druga sprawa.
No, ale z drugiej strony no mamy akty heroizmu, postaci akcji, którą wykonuje, no i tak, no chyba to jednak główna bohaterka rzuca się w pewnym momencie, żeby ratować to, co oni przewożą, co oni przynoszą właściwie, no to musicie Państwo film obejrzeć. Natomiast rzuca się z poświęceniem, ratuje, oni ratują ją, żeby wyciągnąć, bo to bardzo ważne. A później idą, później napotykają na ludzi, ci ludzie coś im opowiadają i to tak się gdzieś tam później dochodzi do jakiejś akcji, jest wymiana strzałów, jest wymiana taka dosyć brutalna, ale to wszystko, wiecie Państwo, jak lubicie Państwo filmy akcji, że się strzelają, dodam, to nie będziecie mieli Państwo zbyt wielu momentów takich satysfakcjonujących. Ta wojna, ona, tak jak Piotr powiedział, ona niby gdzieś tam trwa i tutaj nawet się pojawia jakiś taki odłamek tej wojny, ale ta wojna jest jakby jakaś taka niedorobiona, jakaś taka, no tak, brutalna jak każda wojna, ale z drugiej strony ja nie do końca w tę wojnę wierzę. No, powiem od razu tak z grubej rury. Ja wiem, że w założeniu całego filmu było tak, że wojna trwa i jest niebezpiecznie i w ogóle straszliwie i po tym lodzie trzeba zapylać, żeby tam dostarczyć przesyłkę. Tak, tak, wszystko to wiem, natomiast grozy wojny nie czuję. Wojna ma to do siebie, że nawet jeśli jest przedstawiana w postaci Rambo, no to ma swoją dynamikę, a jeśli jest przedstawiana w sposób taki prawdziwy, to ma dynamikę, ale przy okazji ma taki dołujący aspekt, który no pokazuje, że to nie jest zabawa. Wojna nigdy nie jest zabawą. Jako zwolennik kina militarnego mam tego świadomość i cały czas mam to z tyłu głowy, że owszem, można się nieźle bawić na filmach wojennych albo filmach, w których się strzelają, ale jednak to nigdy, jak ludzie do siebie strzelają, to nigdy nie jest zabawa. Nigdy. Nawet jeśli się dobrze bawimy na filmie. I tu w tym filmie jest coś takiego, że niby ma być zabawa, a właściwie psychologia wyłazi i to nie jest dobry prognostyk.
Tak. Natomiast punkt startowy jest nawet jako taki. Film się zaczyna, zaczyna dobrze i obiecuje, ale jeszcze takie jedno, Marku, pytanie do ciebie jako do tropiciela takich absurdów i luk w scenariuszach, bo to jest chyba zawodowa choroba każdego pisarza i twórcy opowieści. Co byś miał do powiedzenia o Czarnym Krabie na Śniegu i w ogóle o sensowności tej ich misji, bo dziury scenariuszowe to jest coś, co w tym filmie jest wytykane no w sposób...
Nie, ja przyjąłem, ja przyjąłem, że głównym motywem filmu jest to, jak oni zapylają na łyżwach po tym lodzie. Ja już... Okej, przyjąłem, że tego się nie da zrobić inaczej, tylko trzeba koniecznie zrobić to na łyżwach, co jeśli się patrzy na koniec filmu, na to, co się dzieje na końcu filmu, jakoś nie do końca pasuje. No, ja nie chcę zdradzać wszystkiego, co się dzieje na końcu, jakoś tak nie do końca jestem przekonany, że oni na tych łyżwach musieli zapylać na taką odległość, w związku z i w dodatku ponosić straty. Ojej, ale też chodziło, Piotrze, o to, no w pewnym momencie oni natrafiają na takie lodowe cmentarzysko, tak to określę. To chodziło o to, żeby takie obrazy pokazać. To chodziło o to, żeby epatować tego rodzaju. Całe to lodowisko, po którym oni się poruszają, no mam wrażenie, że o to chodziło. To przyznam się szczerze, że to opowiadanie, które przywoływałem bez tytułu i bez autora z lat 80. miało znacznie więcej sensu, bo to był posłaniec, który rzeczywiście informacje przenosił. Może nie było tak dramatycznie, ale było bardziej sensownie. Tu zdecydowanie można się podrapać w głowę i zadać sobie pytanie, okej, mamy na początku taki dystopijny trochę świat, jakieś płoty odgradzające ludzi jednych od drugich. Mamy żołnierkę, która jest bardzo przekonująca i potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach, co od razu na początku to widzimy i to nieźle mnie nastroiło do tego filmu. O, a potem jest tak sobie, no właśnie, to podążanie... No, już ta scena później, jak oni tam natrafiają na pewien posterunek wroga, oczywiście wrogi posterunek, radzą sobie z tym posterunkiem, no radzą sobie, tak, owszem, to zaspoileruję, poradzili sobie, ale to jakieś takie, wiecie państwo, ja bym jednak wysłał tam w tę misję ludzi, którzy, no nie wiem, na wzór naszego Gromu, czy na wzór powiedzmy Sealsów, no po prostu przenikają niemal jak duchy i radzą sobie prawie bez strat. Ja wiem, że to nie jest takie filmowe, bo jak trup pada gęsto, to jest fajniej w filmie, ale z drugiej strony, no po to wymyślono takie jednostki, które są dosłownie jak duchy, nie ponoszą strat, nie dlatego, że są półbogami, tylko dlatego, że są wyszkoleni tak świetnie, że nam się wydaje, że ich się kule nie imają. To bzdura oczywiście, ale naprawdę, czy jak sobie przywołamy oddziały SAS brytyjskiego, które na przykład w czasie wojny w Iraku, drugiej wojny irackiej, to kilku ludzi, kilku komandosów z tego SAS potrafiło no napierdzielić kilkuset żołnierzy irackich i w dodatku wyjść z tego prawie bez szwanku, tam byli ranni, no to mamy obraz tego, no a tu nie mamy takiego obrazu, tu mamy ludzi, którzy mają, nie dość, że mają problemy, to mają problemy też właśnie takie czysto militarne, wojskowe i w ogóle mają masę problemów, no ale to ja wiem, że film bez tego żyć nie może, jak bohater nie ma problemów, to nie ma filmu, ale ja nie taki obraz lubię oglądać.
Jeżeli mówimy o tych cudownych dokonaniach na polach militarnych, to nie zapominajmy, że Szarik wyprowadził batalion Baranowa z okrążenia, co było wielokrotnie wypominane.
Tak, no i dlatego pewno stanie się członkiem honorowym Sealsów, no. Tak. Ale to jeszcze przed nami.
Tak, te dzisiejsze narzekania, drodzy Państwo, one się nie biorą znikąd, dlatego że one przenikają nam magicznie do drugiego filmu, który jest osadzony w podobnej wojennej rzeczywistości, tylko na planecie, na Ziemi, na której poziom wód podniósł się w taki sposób, że zostały nam no, nieliczne centra cywilizacji.
No i te dwa centra... kontynenty, powiedzmy tak. Sobie to szczerze i wprost, dwa kontynenty są na Ziemi, właściwie kontynenty to brzmi zbyt dumnie, kontynenciki, że tak sobie zdrobnie.
Tak, czyli mamy takie klasyczne ujęcie, że są dwie strony, które się napierdzielają. Film pod tytułem Ostatni posterunek miał premierę w bieżącym roku, jest produkcją brytyjską, opowiada o losach grupki żołnierzy, de facto wyrzutków stanowiących obsadę czegoś w rodzaju strażnicy. I ona jest ulokowana na czymś, co wygląda na nieczynną platformę wydobywczą. To się niestety odbija potem na tym, co się w tym filmie dzieje. Zadaniem tych żołnierzy jest monitorowanie terenu, zgłaszanie ewentualnych ruchów wroga, no ale na co dzień nie dzieje się nic. Tyle, że jak się potem dowiemy, to te logi, dzienniki są nieco zafałszowane przez despotycznego zarządcę tejże placówki, tego bastionu na środku oceanu. Załoga sobie spędza czas na siedzeniu, monitorowaniu, powtarzaniu ciągle tych samych czynności. No, ponieważ nie mają za dużo jedzenia, to łapią ryby. Jest to bardzo ważne na samym początku tego filmu. Oczekują oni też zamienników. Niestety ten termin zmiany obsady się nieludzko wydłuża. Żołnierze siedzą tam więc jak na szpilkach, kłócą się, jedzą jakieś tam papki, które im zostały, no i czekają na wsparcie tak naprawdę. I w pewnym momencie, Marku, pojawia się statek. Ten statek to na początku się wydaje, nie jest ten statek, którego oni oczekują. Ten statek nie odpowiada na wezwania. Może to jest jakaś tam akcja ze strony tego wroga. No i decydują się na desant. Desantu dokonuje z łódki jeden z żołnierzy i okazuje się, że ta jednostka, która napływa do nich jest pusta. Kiedy on wchodzi i się rozgląda, to wszystko wskazuje na to, że mieli nią przypłynąć wyczekiwani zmiennicy z jedzeniem, a tymczasem coś ich, brzydko mówiąc, zeżarło. I powiem tak, film może nie jest arcydziełem, pojawia się klimat na samym początku, mamy też dobrze zarysowane postaci i jakieś tam interakcje między nimi, jednakże istnieje wiele rzeczy, które... no na pewno nie umknął uważnym widzom. To są detale, ale znamienne, związane chociażby z sensem istnienia tejże strażnicy, którą piekielnie łatwo byłoby zniszczyć. No i powiem ci tak, ja mam bardzo mieszane uczucia odnośnie tego filmu. Trudno mi nawet ocenić, czy on jest lepszy od tego Czarnego Kraba, czy nie.
Oj, ty jesteś bardzo delikatny. Ja powiem tak, oczywiście ta strażnica, ona się znajduje mniej więcej w połowie drogi pomiędzy jednym a drugim kontynentem. Tam zgłaszają się ochotnicy. Na początku filmu zaraz widzimy, że część z nich tam niestety źle kończy, no ale zostaje tam czwórka. Jest dowódca, no i jest jeszcze trzech podwładnych. Z tym statkiem to tak do końca nie wiemy, bo on niby ma być tym statkiem, który ma zmieniać, a z drugiej strony w dalszej części filmu odnosimy wrażenie, że o coś innego chodziło, że ktoś tam coś kombinował. Ale ten film ma jeszcze jedną przedziwną konstrukcję. Tak, to chyba jest najlepsze określenie, konstrukcję. Otóż, gdyby przyszło co do czego, właśnie nie wiem do czego, ale tam jest taka procedura, że oni jakąś bombę otwierają, mają się, nie wiem, samozniszczenia dokonać. No, to jest w ogóle jakiś kuriozum. Jakby przybywali ci wraży przedstawiciele tego drugiego kontynentu, to oni by mieli, nie wiem, jakiejś detonacji dokonać, tam jakaś bomba otwierać. Głupie to jest po prostu, właściwie dlaczego? No to po co oni tam siedzą? Po to, żeby się wysadzić? To można by zdalnie zrobić, proszę państwa, kompletnie bez sensu. No dobrze, mają też działo, strzelają, w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że może ten statek, co przypłynął, co jest pusty, to może by nim wróciła połowa z tej czteroosobowej już obsady, może by wróciła, a dwójka zostanie i tak kombinują, ale w pewnym momencie ten statek, znowu, żeby nie spoilerować, to ktoś ten statek jakby zwalnia z cum, no i ten nie udaje się odpłynąć do miejsca, którego chcieli odpłynąć i tak to się toczy. Tylko mam takie wrażenie, że owszem, to wszystko jest bardzo psychologiczne i tam bardzo przeżywają. Notabene, zapamiętajcie państwo hasło, które rzucę, ciupcianie po raz pierwszy, bo to jeszcze będzie bardzo ważne w następnej części. Więc następuje ciupcianie, no bo jest w końcu kobieta na trzech facetów. Specjalnie to tak brutalizuję językowo, bo ja, wierzcie mi państwo, od początku wiedziałem, że coś takiego nastąpi. To znaczy, to jest tak przewidywalne, że oczywiście to ma być psychologiczne, ale jeżeli na tym polega film psychologiczny, to ja się wypisuję z tej bajki, nie będę oglądał filmów psychologicznych, bo to jest taka psychologia dla ubogich, moim zdaniem.
Tak, ale jeszcze gorsze jest to, że wiele osób, w tym ja, zauważyło, że tam trochę jest coś nie tak z ich łbami. Dlatego, że oni siedzą sobie na jakiejś tam platformie wiertniczej, przerobionej na stanowisko ogniowe. No ale jak to bywa z oceanem, jeżeli siedzisz w pewnym punkcie, to cię mogą osaczyć z różnych stron. Natomiast oni to działo mają tak jakby, tak mi się wydawało, wycelowane w jedną stronę.
Tak jest, oczywiście.
Czyli akurat wróg będzie nadchodził tylko od tej strony i oni będą tylko tam strzelać. Może po to jest im ta bomba totalnego zniszczenia, nie wiem. I taka bolączka tego filmu jest następująca. Otóż, jeżeli oglądaliście trochę sci-fi'ów, czytaliście różnego rodzaju literaturę, opowiadań i tak dalej, to zorientujecie się gdzieś tak po 15 minutach, co im się tam przydarzy. A kiedy im się już w ogóle psuje łączność, to macie pewność, że się wydarzy to, o czym myślicie. Natomiast czy ten film jest aż tak bardzo zły? Do pewnego momentu znowu nie. Jest tych, nie wiem, pierwszych 40 minut, kiedy się da to oglądać, bo to się rozwija w jakiś taki sposób, że możemy się tam domyślać pewnych spraw. Ale znowu nie czuję, wiesz, nie czuję sytuacji, że te wszystkie rozterki, które tam mają miejsce w tych żelaznych ścianach, w tych zimnych pomieszczeniach, one są niepodyktowane niczym takim namacalnym, tak? Oni tam cierpią, oni nam mówią, że jest im źle, ale tego nie widzimy. Nie widzimy tego w żaden sposób. Ta ich tragedia nas w ogóle nie dotyka z tego ekranu. Było wiele filmów, kiedy żeśmy widzieli po prostu tragedię tą ludzką. Nawet jeżeli było to coś, była to produkcja klasy B. Tylko, że nie wiem, gdybym miał wybierać między Czarnym Krabem a wspomnianą produkcją, co bym wybrał. Trzeci film, chyba że Marku chcesz coś jeszcze dodać na temat.
Tak, chciałbym jeszcze dodać.
To proszę.
Mamy tutaj jeszcze stały element tego rodzaju filmów, czyli psychopatycznego dowódcę, który pomimo tego rysu psychopatycznego, z drugiej strony jest jednak człowiekiem, który ma poczucie obowiązku. Ta psychopatia, ona jest, ale w gruncie rzeczy to jednak no, w pewien sposób kreuje tego bohatera jako takiego, no, niezłomnego i takiego, który robi pewne rzeczy na siłę, przemocą wręcz w stosunku do swoich podwładnych, ale jednak on ma poczucie misji. Wiecie państwo, takich filmów to ja już na kopy widziałem, w których dowódca jest z jednej strony psychopatą, a z drugiej strony ta psychopatia mu wychodzi na dobre, to znaczy jako dowódcy. No, wybaczcie państwo, ale to głupie jest po prostu. Jakbyście państwo porozmawiali z prawdziwymi żołnierzami, z ludźmi, którzy naprawdę ryzykują swoje życie, a miałem taką okazję, raz, co prawda, ale się udało, tak z tymi ludźmi się rozmawia, oni to widzą zupełnie inaczej. Zupełnie. Wierzcie mi państwo, dlatego ja tak się trochę śmieję z tego filmu, bo ja rozumiem, że istnieje język filmowy, którym trzeba pewne rzeczy pokazywać, tak, żeby to wstrząsnęło widzem, żeby było okrutnie, i tak dalej. Natomiast jak się rozmawiało kiedyś z człowiekiem, który naprawdę się kulą nie kłaniał i do którego strzelano i tak dalej, i tak dalej, co ja tu państwu będę opowiadał. Tak nie opowiem tego, co trzeba. To jak się z takimi ludźmi rozmawia, to ta psychologia wojny, psychologia tego, co przeżywają ci ludzie, jest kompletnie inna. Kompletnie inaczej to wszystko się widzi. Nawet tego dowódcę, który czasami musi być twardy, musi być taki zasadniczy, to nawet jego postrzega się troszeczkę inaczej. Nie będę z kwestii rozwijał, ale moim zdaniem ten film zawiera fałsze psychologiczne, które wydają się prawdą dla wszystkich tych, którzy tak jak my wszyscy żyjemy w czasie pokoju i to nam się wydaje prawdziwe, tak, bo oczywiście znamy wojnę z Czterech Pancernych albo z kilku innych filmów, które oglądaliśmy w telewizji albo w kinie. Tymczasem jak się rozmawiało kiedykolwiek z człowiekiem, który był na wojnie, inaczej, do którego strzelano i który sam strzelał, to ten obraz jest zupełnie inny i ten obraz w filmie, który omawiamy, no jest nieprawdziwy, no w bardzo wielu miejscach jest nieprawdziwy. Ja nie mówię, że cała psychologia tego filmu jest do wyrzucenia, nie, ale pewne elementy, moim zdaniem, scenarzysta powinien bardzo, ale to bardzo solidnie przemyśleć. To tak. Tyle. Przejdźmy do trzeciego filmu.
Tak, tak. Ja tylko dodam, że ideałem dowódcy w kinematografii PRL-u był nikt inny, tylko Olgierd Jarosz. Czyli znowu jakieś nawiązanie do Czterech Pancernych. Ciśnie się, Marku, na usta pytanie. Dlaczego te filmy, które powstają obecnie, są takie, a nie inne? Skąd się to bierze? Zmierzamy do punktu kulminacyjnego, ale nim to się stanie, to trzeci film osadzony tym razem u samego schyłku cywilizacji naszej, bo to Rubikon. Jest to dramat sci-fi produkcji niemieckojęzycznej, bodajże austriackiej, pokazujący rzeczony dramat załogi stacji kosmicznej, która staje w obliczu no nie lada problemu. Film opowiada o stosunkach interpersonalnych i wyzwaniach, przed jakimi stają astronauci, a jednocześnie pracownicy korporacji, która tam w kosmosie sobie fruwa. I szczerze, dla mnie to było najgorsze przeżycie z tych wszystkich. Bo chociaż jest to film fantastyczno-naukowy, rozgrywający się na orbicie, osadzony w czasach względnie nam nieodległych, bo w roku 2056, no to tak, dramaty osobiste i problemy interpersonalne są wplecione w scenariusz fantastyki. Tylko że ta fantastyka nie jest pełnokrwista. Kiedy jest, to jest okej. Okay. Przypomnijcie sobie, no chociażby wszystkie odcinki Obcego. Mój entuzjazm odnośnie tego science fiction współczesnego spada znacznie. Kiedy się okazuje, że te problemy psychologiczne, i tu przechodzimy do meritum, jeżeli chodzi o te trzy nowe produkcje. Kiedy te problemy psychiczne bohaterów, kiedy ich wewnętrzne rozterki wypełniają całą przestrzeń filmu. Natomiast jedynym dodatkiem, tak jak w przypadku Rubikonu, są skafandry kosmiczne. jakieś tam pejzaże z ziemskiej orbity. Z orbity okołoziemskiej, tak się powinno mówić. W stosunku do omawianego niedawno filmu Deus, zarówno Rubikon, jak i pozostałe filmy, no nie jawią się może najgorzej, natomiast to nie są też obrazy, które w jakikolwiek sposób zmieniają nasze postrzeganie science fiction. A ja tutaj może się zapędziłem trochę za daleko, Marku. Co się w tym Rubikonie wydarza?
No będę trochę cyniczno-sarkastyczny. No na pewno tu obiecałem Państwu, więc przywołam, na pewno jest przynajmniej preludium ciupciania i to takiego spontanicznego bardzo, bo znowu mamy załogę mieszaną, część tam znowu się wykruszyła, ale później mamy taką przynajmniej taki zrąb tej załogi. I wiecie Państwo, powiedziałem, że będę cyniczno-sarkastyczny, no bo tak, oczywiście ta załoga, a tam przybywa pewna kobieta, którą niektórzy podejrzewają od początku, że jest jakimś szpiegiem korporacyjnym, jest żołnierką i tak dalej, no to już jakiś mamy motyw dramatyczny, zarysowany, to jedna sprawa, a jednocześnie jak oni są na tej orbicie, to nagle na Ziemi zaczyna się dziać coś nieprawdopodobnego, coś dziwnego, coś, co sprawia, że oni się poczują zaniepokojeni. W dodatku dochodzą takie sygnały, że ta cała Ziemia, jakaś mgła powstaje, jakiś tuman taki tam to ogarnia, oni to obserwują z tej orbity i czują się zaniepokojeni, czują się przerażeni. No i tak to się zawiązuje, ta akcja, proszę Państwa. Ja wiem, wiecie Państwa, to wspomniałem o tym ciupcianiu, no nie żebym miał jakąś obsesję, ale ono też jest jakieś takie, wiecie Państwo, no ja rozumiem, że pani żołnierka, w tym wypadku też żołnierka, jakiś taki ten żeński motyw wojskowy jakoś tak się przejawia. Zobacz, 3 filmy i 3 żołnierki mieliśmy. W każdym razie pani żołnierka też nagle poczuła potrzebę i tak pierwszy z brzegu, w miarę najmłodszy, to się nadał. Głupi był i taki w ogóle dziwny, ale się nadał. Ona później ma w dodatku jeszcze wątpliwości, jak już jest po wszystkim, to tak się dziwny wydaje, przynajmniej jego zachowania niektóre. Jakby tu Państwu nie zdradzić, co będzie dalej. No, w pewnym momencie, jak już ta mgła, czy ten tuman, czy to coś, co pokrywa Ziemię, ogarnia tę Ziemię niejako tak całkowicie, to gdzieś w pewnym momencie przychodzi sygnał, że ktoś tam jednak przeżył na tej Ziemi, a w każdym razie jest w trakcie przeżywania. O, może tak.
W zasadzie trudno tutaj cokolwiek jeszcze dodać. Powiem ci, że tak wymęczyły mnie te filmy, chociaż było obiecane nam, że dostaniemy treści science fiction. Także z jakimś tam, nie wiem, entuzjazmem do tego podszedłem. Okazuje się, że to tło fantastyczno-naukowe, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest post-apo, no gdzieś się rozmywa na tle tych bardzo, bardzo mdłych, bardzo nieciekawych rozterek personalnych albo interpersonalnych.
A jak ci się, Piotrze, podobał koniec? Wiesz, optymistyczny był, wspaniały i taki, no naprawdę po prostu wzruszony byłem.
Ja się nie wypowiem, bo ja już raz powiedziałem, co sądzę o niemieckich filmach i to pewnie wszyscy wiedzą. Powiem tak, co jest przyczyną tego, że takie filmy powstają? Po pierwsze, są tanie, dlatego że można je kręcić w jednym pomieszczeniu. Po drugie, szybko się je realizuje. Po trzecie, można je łatwo sprzedać dystrybutorowi. Niestety je się ogląda źle. Dlatego byłem pod dużym wrażeniem tego filmu, Marku, który żeśmy omawiali gdzieś tam po świętach, to była ta Aniara. Bo tam się udało powiązać tą kameralność z fajnym scenariuszem i pomimo, że mieliśmy tam do czynienia z aktorami, którzy nie są przecież jakimiś tam, jakimiś gwiazdami, nie wiem, nie znam nawet żadnego z nich z imienia i nazwiska, to się oglądało dobrze. Czułeś jakieś ciarki, a tutaj Jeżeli są jakieś ciarki, to są ciarki żenady. I tak naprawdę chyba Czarny Krab przez 30 minut był z tego wszystkiego najlepszy. Nie wiem, jak zakończyć te nasze rozważania dzisiejsze nad trzema nowościami. Mniej psychologii, więcej science fiction chyba.
A ja mam inne zakończenie, znane z amerykańskich tablic ostrzegających przed wejściem na tereny wojskowe, bo tam jest, że nie wolno wchodzić i tak dalej, że będzie strzelane i tak dalej, a na końcu jest zawsze: zostaliście ostrzeżeni. No więc, szanowni państwo, zostaliście ostrzeżeni przed trzema tytułami i będziecie je państwo oglądać na własne ryzyko. Tak jak armia amerykańska pisze, zostaliście ostrzeżeni. I to moim zdaniem jest najlepsze podsumowanie tych trzech tytułów.
Tak, chociaż też nie wybrzydzajmy, powiem ci, bo nie ma tego za dużo. Dobrze, że się to science fiction rozwija, tylko czy ono się rozwija w dobrym kierunku? Czasami może lepiej przeoszczędzić na jakimś filmie niż produkować gniot. I wy niektórzy powiedzą, a bo wy tam zawsze narzekacie, że coś jest źle, to sami film zróbcie. Niekiedy jest lepiej, żeby dany film nie powstał, bo nie wnosi nic nowego absolutnie. Ale żeby tak nie zatruwać wam życia do końca, to przejdźmy do drugiej części naszej audycji, bo okazuje się, że w ciągu najbliższego roku będziemy mieli do czynienia gdzieś tam z dwoma potencjalnymi hitami. I ten pierwszy to jest The Creator. Film w reżyserii Garetha Edwardsa, którego premiera w Stanach Zjednoczonych jest przewidziana na końcówkę września. Po trailerze, który jest taki w miarę rozbudowany już, widzimy, że będzie to film akcji osadzony w realiach wojny ludzi ze sztuczną inteligencją.
A więc bardzo aktualny.
Tak. I celem głównego bohatera, kreatora, będzie zabicie rzeczonego kreatora, czyli twórcy sztucznej inteligencji. Więcej wam nie powiemy, bo pewnie się dowiecie z kolejnych trailerów. Natomiast ukazane tam sceny robią wrażenie, przywodzą na myśl niekiedy to, co widzimy w Gwiezdnych Wojnach, i nie jest to przypadek, dlatego że reżyser stoi za filmem Water 1, a także za Godzillą z roku 2014. Marku, ty nie ukrywasz, że lubisz takie filmy, w których się strzelają. Może widziałeś trailera Creatora. Czy on ma szansę na odniesienie sukcesu na fali tych kontrowersji związanych z rosnącą na potęgę sztuczną inteligencją?
Ja się już boję odpowiadać, bo potencjalnie tak. To wszystko znowu zależy od scenariusza, który został tam ukulany. I jedno jest pewne. To w przeciwieństwie do filmów dzisiaj omawianych nie będzie film kameralny, bo te tytuły trzy, o których dzisiaj mówiliśmy, no miały w sobie jakąś kameralność. I powiedzmy drugi i trzeci to zdecydowanie kameralne, a Czarny Krab no prawie kameralny, troszeczkę w plenerach się działo, ale to takie plenery północne, zimne i w ogóle tak wszystko jest, a już końcówka filmu zdecydowanie znowu taka kameralna, bo się dziejąca w pomieszczeniach. Więcej nie powiem. A wracając do kreatora, to tu jest szansa, mówię to w ciemno, nie znając ani scenariusza, ani poza trailerem, co się będzie naprawdę działo, a ja się zawsze boję trailerów, bo one tak często jest, że pokazują najlepsze, co jest w danym tytule.
Tak, to jest
niebezpieczeństwo.
Szczerze mówiąc, jestem pełen obaw o Creatora, natomiast zasygnalizowany już kilka miesięcy temu, że pojawi się kolejna część Obcego pod tytułem Alien Romulus. Tutaj reżyserem jest Fed Alvarez, twórca Don't Breathe. Film ma się ukazać w roku 2024. I tutaj wyjątek pewien, bo ma być dystrybutorem platforma streamingowa. I teraz zaskoczenie. Uwaga, to będzie film, w którym ludzie walczą z ksenomorfem. Naprawdę, Marku.
No tak, ale w ogóle mnie zniechęca coś takiego, że film był kinowy, a teraz nagle sobie platforma zawłaszczyła. Okej. W dodatku film, proszę Państwa, jest już, no powiem tak przewrotnie, nie do uratowania, bo już został nakręcony. Teraz magicy czarują, będą przez rok czarować, żeby on nabrał odpowiednich kształtów, żeby się dał oglądać. Zawsze się boję tego momentu. Mówiono o tym, że był nakręcony, no, przywoływano tutaj kraj środkowoeuropejski, że niektóre sceny były nakręcone, ale cała reszta była nakręcona w jakichś takich lokacjach, które nie dają możliwości, żeby przenikły jakieś takie bardziej szczegółowe relacje na temat tego, co w tym filmie tak naprawdę się znajdzie. I tu mamy odwołania do tego, że znowu, kiedy czytałem artykuł na temat tego filmu, to trochę mnie to nie, jak zawsze mi odstręcza to, kiedy pada słowo franczyza, kiedy pada słowo, że trzeba coś tam nawiązać, albo przywiązać, albo przedłużyć. No bo wiecie Państwo, kiedy oglądałem pierwszego Obcego w 70-tych latach, to miałem poczucie widowiska. Jedni go oceniali lepiej, drudzy gorzej, ja akurat bardzo dobrze. Pierwszy Obcy wciągnął mnie i porwał ze sobą. Z kolejnymi częściami było różnie, ale w każdym razie miałem poczucie widowiska. Natomiast w tej chwili mam takie poczucie, że w tak zwanym międzyczasie pojawiły się kolejne części Obcego, pojawił się Prometeusz, pojawiły się inne odsłony tego uniwersum. One się troszeczkę rozłaziły i teraz trwają usilne, moim zdaniem przynajmniej, usilne próby, żeby to wszystko jakoś złożyć do kupy, zrobić z tego jakieś rzeczywiście uniwersalne uniwersum. A w dodatku, jak wyczytałem w artykule, chodzi też o to, żeby otworzyć drogę do kolejnych części, kolejnych i kolejnych. Ja nie wiem, czy te próby rozszerzania światów służą tym światom, czy też je po prostu zabijają. Mocno jestem nieprzekonany, że koniecznie trzeba dokręcać kolejne części, bo one teoretycznie, zawsze mamy taką nadzieję, kiedy oglądamy film, że one nam coś wyjaśnią. A one nie dość, że nam nic nie wyjaśniają, albo tam dają pewną namiastkę wyjaśnienia, to jeszcze bardziej komplikują ten świat. I to się wydaje na początku bardzo atrakcyjne. O, następna tajemnica. Ale zawsze zadaję sobie pytanie, według jakiego schematu kręcony jest dany obraz? Czy to jest schemat, mamy pewną wizję, dokąd zmierzamy, czy też zadajemy sobie bez przerwy pytanie, czy my aby na pewno wiemy, dokąd zmierzamy? Mam takie nieznośne przekonanie, że kolejni Obcy, kolejne części tego cyklu trochę rządzą się tym drugim przesłaniem, czyli badamy, czy my tak naprawdę wiemy, o co nam naprawdę chodzi.
Tak, tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, z tego co wyczytałem, ma być to próba przeniesienia Obcego w taki świat literatury i filmu młodzieżowego. To może się zakończyć spektakularną katastrofą. Natomiast, dlaczego katastrofą? Tak, no bo to już są pokolenia, które nie czują w żaden sposób magii pierwszego Obcego, ani nawet tych kolejnych części. Druga sprawa jest taka, że jeżeli sobie jesteście fanami Obcego, to wiecie dokładnie, jak to się skończy. To jest zawsze konfrontacja ludzi z jakimś tam nieznanym bytem, No, na końcu musi wygrać ten czołowy bohater. To wszystko jest strasznie przewidywalne. Myśmy to już niejednokrotnie poruszali. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy da się reanimować ten format w takim stylu, żeby to jeszcze było w jakikolwiek sposób przyciągalne. Pamiętacie Prometeusza? Prometeusz wywołał ogólnie bardzo pozytywne, albo tak, ludzie chcieli czegoś nowego. Pojawił się Prometeusz, film nie był najgorszy, natomiast ocenia się go różnie. Nie wiem, czy Alien jest w stanie czymkolwiek zaskoczyć po tym, co żeśmy do tej pory widzieli, a naprawdę widzieliśmy dużo. Tu chodzi o kolejne odsłony i nawet, Marku, przecież zrobiliśmy taki program, gdzie omawialiśmy nie tylko filmy, ale i gry na przykład, gdzie omawialiśmy komiksy. I z tego wynika taki wniosek, że jednak tego Aliena jest trudno przeszczepić na dzisiejszy grunt, dlatego że on nie będzie w żaden sposób zaskakujący.
Piotrze, poza tym, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście są zakusy, żeby to był film taki dla młodzieży, czy też z młodzieżą w tle, no to trochę zabija magię tego świata, bo o ile w pierwszej części, tej kultowej części, no obcy to był morderca, no wykańczał tam ludzi, no to jak teraz sobie wyobrażę ten film, być może błędnie, być może będę musiał to w przyszłym roku odszczekać. Obym musiał, ale ja sobie to tak wyobrażam, jak tam będą młodzi ludzie i będą bohaterami, to oni tego obcego to zatłuką siekierą, albo jakąś elektryczną siekierą, albo jakąś urządzeniem specjalnym, którym go jednak zatłuką. I trochę to odbiera magii temu światu, bo skoro...
Nie, panie, to będzie inaczej. To się nie wpisuje zupełnie w politykę dzisiejszych czasów. Tam będzie tak, że podejrzewam, jak w którymś z tych Alien 1 albo Alien 2 albo 3, że ktoś zostanie zainfekowany, ale się przerodzi w coś, co jest pół człowiekiem, pół alienem. I teraz będzie pytanie, czy jego zaakceptować, czy nie.
I będziemy płakać nad jego losem.
Tak już było, natomiast to nie przeszło, bo to uznane zostało za totalny gniot, kiedy się pojawiła ta hybryda człowieka i obcego. Pamiętacie taki biały?
Tak,
biały
płakałem na końcu filmu, ale nie z powodu żalu, że tak się taka krzywda dzieje tej hybrydzie, tylko co zrobiono z tym filmem.
Ja bym tutaj patrzył na to właśnie w ten sposób, że nie, oni tam nie będą nikogo, wiesz, zaciukiwać. To jest prawda czasu, prawda ekranu. Tam nie ma miejsca na morderstwo. Tam musi być równouprawnienie. O to chodzi w dzisiejszym kinie, a nie tam jakieś alieny. Ksenomorf ksenomorfem, ale na własnej krwi hodowany.
Tak właśnie sobie uświadomiłem, że całkiem niedawno oddałem do druku opowiadanie, w którym jest mowa o tym, że zombie należy szanować i należy dopuścić do różnych praw, bo przecież oni nas nie zabijają, nie wyjadają nam mózgów, tylko oni dają nam rodzaj nieśmiertelności, w związku z tym trzeba ich równouprawnić z nami i tak dalej, i tak dalej. To było opowiadanie, które napisałem jako rodzaj pastiszu, jako rodzaj komedii, jako rodzaj satyry na współczesne czasy, a tymczasem ty mi opowiadasz mniej więcej coś takiego, co sam napisałem. To jeśli ten film będzie właśnie taki, to ja nie wiem, czy ja go chcę oglądać. No, ale zobaczymy.
To znaczy, ja jestem pewien w dużym stopniu, że nie obejdzie się bez takich aluzji, bez takich analogii, ale może też zostanie przeprowadzony pewnego rodzaju eksperyment, który będzie nam próbował reanimować klasycznego obcego w tym środowisku młodzieżowym.
Tak. Inkluzywność w stosunku do obcych. No, pasjonujące.
Tak, mieliśmy już przypadki czegoś takiego w innych seriach, ale jestem w stanie temu przyklasnąć. Chciałbym zobaczyć, jak ten obcy na serwisie streamingowym się sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy już próby przeniesienia, reanimowania Predatora i to było coś zupełnie kiczowe, zupełnie nieudanego, kiczowatego, do tego stopnia, że zostało kompletnie zapomniane i ciekawe, co tutaj Alvarezowi z tego wszystkiego wyjdzie. Marku, jakieś takie, nie wiem, ostateczne podsumowanie tego, co dzisiaj żeśmy omówili, bo wniosek chyba ogólny jest taki, mniej psychologii, więcej science fiction.
Więcej widowiskowości.
Nawet niekoniecznie to musi być widowiskowość taka, która zapiera dech w piersiach.
Czasami tak, ale jednak widowiskowość po prostu. Kończ.
Czasami nawet takie efekty specjalne, które pozostawiają dużo do życzenia albo zostawiają jakieś miejsce do działania wyobraźni, są lepsze niż rozgrywanie scenariusza na czymś, co jest absolutnie jałowe. I myślę, że wszystkie trzy dzisiejsze produkcje są takie właśnie, czyli tam nie ma żadnej absolutnej podstawy. To jest ziarenko jakiegoś kiczu zasiane na polu o nazwie science fiction.
Źle się dzieje w państwie duńskim, a w tym wypadku nie wiem, jak to przerobić na science fiction. No to w obszarze science fiction wzdycham sobie, bo ja bym naprawdę marzył o tym, żeby ktoś wreszcie zaserwował mi film wizyjny. Może tak jak Piotr powiedział, niekoniecznie taki z wielkimi planami, jakiś bitew kosmicznych, no nawet nie, ale niech to będzie film w jakimś stopniu przynajmniej wizyjny, który łączy wizję z widowiskowością, znowu niekoniecznie w tych szerokich planach, ale widowiskowością, żeby ci główni bohaterowie nie kombinowali, jakie jest życie ciężkie, jak jest w ogóle ciężko, jak jest psychologicznie i w ogóle nie dzielili włosa na czworo, tylko żeby czasami, znaczy mamy we współczesnym kinie science fiction takie pęknięcie. Albo mamy uniwersum Marvela, w którym bohaterowie są kompletnie wyprani z jakiejkolwiek psychologii. Oni po prostu wiedzą, co mają robić, łupią, strzelają, trzaskają i w ogóle są super bohaterami. Albo też mamy kino psychologiczne tak ciężkie, że po prostu wszystko się pod nimi zapada, nawet lód, po którym jeżdżą główni bohaterowie, pod ciężarem tej psychologii.
To znaczy, powiem ci tak, ja nie wiem, czy to jest kino psychologiczne, bo kino psychologiczne się da oglądać.
Natomiast nie, no to żartuję, no to jest taka, właśnie pseudopsychologia.
Tak, taka hybryda trochę.
Tak, a tymczasem ja marzę, żeby było wreszcie kino, które da się oglądać bez cierpienia, ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby to nie, z jednej strony nie był kicz, a z drugiej strony, żeby to nie było przegadane, jakoś tak dociążone, nie wiadomo po co, i żebyśmy nie musieli się różnych rzeczy domyślać, tylko żeby to było w miarę inaczej, żebyśmy dostali widowisko.
Tak, można na ten kryzys odpowiedzieć na wiele różnych sposobów, na przykład kręcąc produkcje, które są oryginalniejsze w swojej konstrukcji. Ale o tym jeszcze kiedyś powiemy. Marku, a co za tydzień? Za tydzień pewnie jakaś niespodzianka, na to się szykujcie. I do zobaczenia chyba, to by było dzisiaj na tyle. Słyszymy się w poniedziałek na antenie Radia Paranormalium o godzinie 20.
Tak jest. A zatem wszystkiego dobrego, Piotrze, wszystkiego dobrego Państwu.